Good evening.
Good night.
Gracias.
Buenas noches.
Buongiorno a tutti.
Polonijne Radio Kielce.
Ewa Okońska, witam Państwa w Polonijnym Radiu Kielce. Dziś moją gościnią będzie Marzena Kasprowicz, kielczanka, która 30 lat spędziła w Londynie. Co spowodowało, że podjęła decyzję o opuszczeniu Polski? Jak sobie radziła na obczyźnie sama z dwoma synami? I dlaczego zaczęła pisać wiersze i malować obrazy? Serdecznie Państwa zapraszam.
Tak jak Ania.
Polonijnym Radiu Kielce dzisiaj Marzena Kasprowicz. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
Pani Marzena była już u nas, no może ze 20 lat temu, wtedy kiedy była w Londynie, kiedy opowiadała o swoich synach, którzy byli jeszcze no, małymi chłopcami. Dzisiaj ta sytuacja się zupełnie odmieniła, bo Pani Marzena po przeszło ćwierć wieku pobytu w stolicy Wielkiej Brytanii wróciła do Polski.
No, to były czasy bardzo pracowite i niezwykle intensywne w moim życiu, ponieważ czas dzieliłam tylko i wyłącznie pomiędzy pracę, no i wspomaganie moich synów w zdobywaniu, powiedziałabym, uczelni. I jedno z nich, Michałek, mój starszy syn, został lekarzem, a skończył Uniwersytet Cambridge. Następnie drugi syn wyjechał do Edynburga i tam skończył neuroscience, właściwie wydział biologii. Przy czym Michał pracuje w swoim zawodzie, a Marek zmienił jeszcze tam, dokształcił się w sprawach chyba komputerowych. Za każdym razem, kiedy mi mówi, co on robi, to ja zapominam, co on robi, ale bardzo lubi swoją pracę. To tyle, jeśli chodzi o to kształcenie.
Tak, udało się. A przypomnijmy, w jakich okolicznościach pani się znalazła w Londynie z chłopcami?
Ja byłam kiedyś przez 2 lata tutaj obok, kończyłam uczelnię Politechnikę Świętokrzyską i potem byłam 2 lata asystentką.
Na uczelni?
Na uczelni, tak. To był rysunek budowlany dla inżynierów. Podczas mojego jednego wyjazdu zaistniała jakaś okoliczność, którą potem mi opowiedziała osoba tak poufnie, w związku z tym nie będę mogła tego opowiedzieć, że zdarzyło się, że nagle ktoś na moje miejsce tak jak gdyby został wstrzelony. To były te czasy. No i w międzyczasie jeszcze taka była katastrofa rodzinna.
Czyli rozumiem, rozstanie. Że bo i to mówiąc po polsku, ktoś panią wygryzł.
No tak, ale ta osoba już nie żyje i ja dowiedziałam się o tym na przyjęciu. Tak. Nie ma czego wspominać. Tak. Poza tym wszystko dzieje się z jakiegoś powodu i to, co nam się wydaje na początku bardzo druzgocące i bolesne, okazuje się, że będzie miało zupełnie inny skutek i wzrośniemy w każdym levelu swojego, powiedziałabym, czy człowieczeństwa, ja bym to tak nazwała, no i zaradności, może poczucia humoru, we wszystkim, ponieważ Londyn to jest niewątpliwie dżungla.
No tak, ale samotna kobieta, można powiedzieć, z bagażem już takich doświadczeń przykrych z dwojgiem dzieci, prawda? To było ogromne wyzwanie.
To były czasy, kiedy naprawdę było bardzo niewiele Polaków w Londynie. Taką miarą to było, kiedy wchodziłam wtedy na przykład do kościoła na Ealingu, to było parę starszych pań. A teraz, to znaczy po tych 20 latach, kiedy tak. On pęka w szwach, to tam są całe rodziny, tam jest w ogóle tak. Nie tylko język polski, on się po prostu tam pęka i na ulicach Anglikom się wydawało, że jakieś demonstracje są urządzane, tam zaraz urządzono dodatkowe opłaty i tak dalej. Zmieniło się bardzo, kiedy ja zaczynałam tą swoją no, dziwną historię, naprawdę nie wiedziałam, na czym będę bazować, no bo ani zasobów finansowych nie miałam, ani no jakiś pokój do mieszkania wynajmowany z tymi dzieciakami. Chciałam kształcić w obu szkołach, więc poszliśmy do szkoły imieniem Lotników Polskich w Londynie. I pamiętam, że tam nie zgodzono się na przyjęcie Michałka. I ja w swojej desperacji teraz przyglądam się temu i śmieję się naprawdę. Jak ja mogłam to zrobić? Wymyśliłam, że wyślę fotografię moją własną, odbitą na ksero. Na niej byłam ja i mój synek, a na odwrocie napisałam do pana ambasadora o pomoc, ponieważ nie było miejsca dla mnie, a ja byłam przecież tutaj również mianowanym nauczycielem, bo jestem również nie tylko inżynierem budowlanym z pierwszego zawodu, ale nauczycielem mianowanym z drugiego, bo uczyłam w szkole budowlanej też przedmiotów zawodowych. No i wtedy zgłosiłam taką gotowość do bycia nauczycielem domowym. Teraz czasami słyszę, że ludzie bardzo pragnęliby być, czy mieć taką możliwość uczenia dzieci w domu. No jeżeli to będą odpowiednie jednostki przygotowane do tego, no to można się po to pokusić. Ja byłam jedyną tą jednostką i proszę sobie wyobrazić, że ambasador przesłał tą moją prośbę do Ministerstwa Szkolnictwa i dostałam po tygodniu, może dwóch, program nauczania dla mojego syna, 6. klasa. I w tym programie. Musiałam się wykazać po prostu nauczeniem go wszystkich przedmiotów, które obowiązywały w szkole polskiej. Jaki był efekt tego? Byłam tak potwornie zmęczona. I no po prostu niewyobrażalna to jest praca. Ponieważ nie tylko praca zawodowa, ale potem jest praca przygotowania każdego przedmiotu. Mój syn starszy, Michał, na szczęście, on przejął matematykę, fizykę i chemię, a te inne przedmioty, no to ja już tak, można powiedzieć, mordowałam, streszczałam i w pigułce w czasie jazdy do domu, godzina jazdy, codziennie jedną stronę, drugą stronę i wtedy przekazywałam.
Czyli każda minuta niemalże wykorzystana.
Ja w ogóle nie wiem, jak ja to zrobiłam. To jest niemożliwe w ogóle.
Ale udało się.
Udało się i mamy nawet ten certyfikat, czyli mamy normalne świadectwo ukończenia polskiej szkoły. Uwaga, z mamą w roli nauczycielki, czyli ze mną syn przeżył taki szcząs i ja też.
Jeśli chcesz kogoś mieć, zamknąć go nie w tym rzecz. Jeśli z kimś chciałbyś być, jesteś tylko jednym z żyć. Czasem go trzymasz dzień, jakbyś leżał na dnie. Chciałbyś z kimś dzielić czas, sam zostałeś jeszcze raz. Jesteś tylko jednym drzewem, które z drugim łączy wiatr. Bo ktoś tak urządził dawno świat i dał nam siłę, by w nim trwać. Gdy myślimy, że my wygraliśmy los, wtedy pęka kruche szkło. Jeśli z kimś chciałbyś być, zawsze miej swoje sny. Nie bój się żadnych słów.
Dziś w Polonijnym Radiu Kielce Marzena Kasprowicz. A dlaczego Londyn?
Taka namowa mojej sąsiadki, również nauczycielki, pani żyjącej pod moim mieszkaniem, która właśnie tak wymyśliła, że Londyn jest dobry, bo tam po prostu na pewno się douczymy tego języka. Kiedy ja ją zapytałam, skąd ona zna język, ona mówi, że tak po prostu jesteś i nagle zaczynasz mówić, więc sobie pomyślałam, że no to jest dobry pomysł, tak jestem i zaczynam mówić. To jest właściwie związane z prawdą, bo kiedy wrzuciłam moje dziecko Marka do szkoły, Michał troszkę miał zajęć z języka angielskiego, ale Marek nie umiał nic. I poszedł, mówi, mamo, ja nic nie rozumiem. Ja mówię, nie martw się, po paru miesiącach zaczniesz. Przychodzi kiedyś, mówi, mamo, już rozumiem, mówili o jakimś panu Łąka. Łąka to znaczy wariat, ale on myślał, że jest to jakaś łąka, już zaczyna rozumieć. Po 6 miesiącach średnio, może wcześniej, dziecko zaczyna mówić normalnie i rozumieć też. Poza tym lubiłam angielski. Ja lubiłam angielski. Angielska kultura, myślę, że przesiągała do Polski zawsze i była taką upragnioną jakby, taką wytęsknioną. Tu pamiętam Beatlesów, radość słuchania Rolling Stonesi, tu i Procol Harum. To są moje, no powiedzieć, młodości piosenki, które były jakimś utęsknieniem i czymś jakby lepszym. Tak sobie poszłam, gdzie tam Beatlesi przechodzili, prawda, przez te pasy i tam, no coś niesamowitego. No taka kultura po prostu u nas była tej młodzieży w tym czasie, kiedy ja byłam licealistką, że ten angielski był na topie. Chociaż nie umieliśmy mówić, bo sposób uczenia nas był jakiś taki inny, tradycyjny, taki. No, na studiach też miałam tłumaczenie budowlanych tekstów angielskich. Ja się pytam, komu to, do czego i na co mogło być przydatne. Nie było możliwości porozumiewania się w tym języku.
Czyli wskazuje pani na ten romantyzm, który troszkę się wiązał z przybyciem do Londynu, ale przecież tego romantyzmu chyba tak za dużo nie było, jak zetknęła się pani z tą rzeczywistością, że trzeba było zakasać rękawy, ciężko pracować.
Miałam dużo szczęścia, dlatego że ja jestem manualna i ja swoje jakieś predyspozycje mam do upiększania. W zasadzie można powiedzieć tak jak gdyby otoczenia koło mnie, ale również całe życie z radością uprawiałam, taki zawód nieformalny, fryzjer. Ja kocham zrobić jakieś cięcia na koleżankach, na rodzinie całej. I kiedy tam pojechałam, to od razu wzięłam się za książkę Vidal Sassoon i przerabiając to wszystko tak merytorycznie, przeleciałam przez swój materiał. Kursokonferencją było, bo tam wszystko jest kursokonferencja, takie kształcenie gwałtowne. No i zgłosiłam się do osoby, która powiedziała, wiesz co, to mnie nie interesuje, co ty tam czytałaś, czy tam, jakie ty masz wykształcenie w tym kierunku, proszę siadać i wykonać pracę. Nie no, strzyżenie i tak dalej. I zostałam natychmiastowo przyjęta. Ja już po prostu robiłam tak, to teraz się nazywa takie zmiany, prawda, takie szokujące zmiany, że jest ktoś i potem się nie poznaje. To było w zasadzie moją pasją i radością i czyniłam to z zapałem. Ludzie to dostrzegają po
Czyli
prostu.
Klientki waliły drzwiami i oknami?
To było też jakiś bardzo dziwny rodzaj opieki, ponieważ miejsce, gdzie ja pracowałam, to się nazywa Hendon. To jest dzielnica żydowska, bardzo wymagająca i jeżeli się tam nie uchowa ktoś, to się nie uchowa. Tam nikt nie jest romantyczny, kiedy płaci pieniądze za coś, prawda? Musi człowiek wykazywać się znajomością fachu swojego. A z radością powiem też, że właśnie w takim radio wieczornym też mnie tam klientki wychwalały i mówią, kto ci, jak ty to płacisz, żeby mieć taką reklamę? Ja mówię, że nie płaciłam nikomu. No jak to nie słyszeliśmy? I cała opowieść była o naszym, to się nazywał Hey You Go. I z radością no, po prostu przyjmowałam czasami dużo miłych komplementów. I wiele przyjaźni zresztą też, bo to jest taki zawód, który powoduje, że człowiek zaczyna mieć głęboką relację, a podobno psychiatrzy i psychologowie zazdroszczą fryzjerom tego, że u nas, tak mówię, to kiedyś już było, bo już nie pracuję dawno, przychodzą ludzie, relaksują się i opowiadają o całym swoim życiu. A tutaj w dodatku jeszcze na koniec mają podkreślenie urody. Albo jakiś delikatny masaż głowy, prawda?
Więc to wszystko czyli jest psychoterapia z wyglądem
oczywiście,
od razu.
Oczywiście, że tak. I wtedy w pakiecie się nawiązuje przyjaźnie. I tych przyjaźni miałam, ja wybierałam ludzi, którzy mi pasowali, którzy byli bardzo inteligentni i wykształceni. Ja nie miałam żadnych problemów, z żadnymi jakimiś pomyłkami w relacji, absolutnie żadnych, a wręcz odwrotnie. Ludzie, którzy mnie, można powiedzieć, swoim zachowaniem, swoją kulturą, swoim wykształceniem podnosili i zmuszali niejako, bo oni się pytali mi, czy a byłaś na tym i na tym? Nie byłam. No to musisz, to musisz. Także to jest taka praca, która się wydawała by być pracą poniżej moich, powiedzmy sobie, wykształcenia czy możliwości, a okazało się, że właśnie nieprawda. Nie mamy pełnego spektrum. Ile radości, ile wzrostu może mi ona przynieść. No i oczywiście takie tak zwane nieformalne pieniądze też, bo to są takie właśnie nieformalne pieniądze, oprócz tego, że tam płacą, jeszcze dostajesz nagrodę, co było też na początku dla mnie dziwne, a potem mi pomagało wykształcić dzieci, bo to jest bardzo poważna sprawa. Ja sama płaciłam za ich rachunki wszystkie. No, potem wzięły sobie tak zwane loany, czyli brały pożyczki z banków. Ale to pożyczka z banków, to nikt tego nie widzi. Ona przelatuje i zabezpiecza jakiś byt, czyli stołówkę i kształcenie, bo oni już mieli status tak zwanego studenta domowego, czyli mieli citizenship. No, ale oprócz tego trzeba jeszcze mieć książki, ubranie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest solo. Wydaje mi się, że teraz przyglądam się temu życiu do tyłu i myślę sobie, to jednak jest cud, to jest niemożliwe, to jednak był cud.
Zadyszany czas, 100 dat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. Moje dni, wszechobecny pośpiech czasu znak, nas raczy. Może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen trących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warką. Zostawione tam, by się przyjrzeć w nich, odnaleźć w nich. Kilka nut i kilka wierszy
Marzena Kasprowicz, gościnią Polonijnego Radia Kielce. Ponieważ jest pani osobą wielu talentów, zaczęła pani pisać wiersze. To było właśnie w Londynie?
Wiersze zaczęłam pisać bardzo dawno temu, tylko potem wsadziłam je do szuflady. Przyjechała do mnie koleżanka moja i mówi, że jest zakochana i czy ja nie mam jakichś wierszy. Ja mówię, że ja mam tylko swoje wiersze. Tutaj mam parę takich książek też z wierszami, bo kocham wiersze Jasnorzewskiej na przykład, która odcisnęła wielkie piętno na moim sercu i umyśle. I ona, ta moja koleżanka, przyjaciółka, wzięła sobie parę moich kartek z szuflady i mówi... Ojej, czy ja mogę to przepisać dla tej miłości jej? No i zaczęła przepisywać, odbijać, a potem mówi, nie, to się nadaje do wydania. No i z tego powstał pierwszy tomik, nazywa się Zauroczenie. A potem sprawy się już potoczyły, bo poszły następne tomiki i w sumie ich jest 10. Jeden tomik, no taki, który mnie zmusił do napisania wierszy w języku angielskim, nazywa się Illusion. I tam zresztą sobie urządziłam to jak gdyby przyjęcie tego tomiku. No to było niezwykłe wyzwanie, bo najpierw chciałam tłumaczyć swoje własne wierszyki, stwierdziłam, że to jest absurd, nie da się tłumaczyć wierszyków, trzeba napisać jeszcze raz. Bo to ja jestem zwolenniczką akcentu, rymu, ja lubię melodię i śpiew w tym moim wierszowaniu. Tak, większość moich tomików powstała w Londynie i myślę, że to był ten mój czas też taki, który zagospodarowywałam. Czas spędzany ze sobą samą. Dzieci poszły na studia. Ja przyznam szczerze, nie jestem osobą chodzącą do jakichś pubów, czy nie. No nie. Nie jestem też zwolenniczką jedzenia obiadków. W ogóle lubię być sama ze sobą. No wtedy nie tylko odkrywa się swój potencjał, no bo trzeba siedzieć i można sobie coś napisać, albo namalować, albo wyrzeźbić. O, zaczęłam rzeźbić, ponieważ właśnie przyszedł do mnie pewnego razu do, jak ja nazywam to, fryzjerni pan i mówi, wiesz, zapraszam cię na wizytę do mojej żony, która jest rzeźbiarką. I zobaczyłam piękną rzeźbę, urzekła mnie delikatnością i takim gestem macierzyńskim, a jednocześnie takiej pokory też. Tak jak gdyby prośba tej kobiety klęczącej. No, urzekła mnie ta rzeźba. I pytam się tego pana, ile ona kosztuje. A on mi mówi cenę 500 funtów. Zaznaczam, to jest 20 lat temu. 500 funtów. Moje zarobki 70 funtów tygodniowo. Dwoje dzieci, rachunki do płacenia 500 funtów. I ja wtedy powiedziałam tak niewinnie, ach, jest taka piękna, że chyba sama sobie ją zrobię. I w tym momencie ten pan, mąż tej pani rzeźbiarki, powiedział, a już ci. No powiedział po angielsku, oh really. Ale to było jak uderzenie dla mnie. Takie było, ja sobie pomyślałam, było bolesne, bo zdałam sobie sprawę z tego, że on mówi to i z pogardą jakąś, i z takim niedowierzaniem, a przecież mnie nie zna. A zresztą ja siebie też nie znałam w tym względzie, ale wiedziałam, że muszę czym prędzej i jeszcze zaraz po wyjściu z tego miejsca kupić sobie glinę, kupić sobie małe narzędzia rzeźbiarskie i przystąpić do rzeźby. I proszę sobie wyobrazić, że ja zaczęłam rzeźbić wtedy i pojechałam do szkoły, która się nazywa The London School of Art. By the way, dostałam się do tej szkoły. No i pan mówi, a to czyje są te rzeźby? Ja, czy ja mogę wypalić? Jakiś sobie tam pan chodzi w bródce. A ja mówię, a no mojej córki. Nie mam córki, ale tak sobie skłamałam. A pan przygląda się i mówi tak, no wiesz co, to powiedz tej córce, żeby ona przyszła do naszego, tutaj jest uczelnia artystyczna, ona się nadaje, ja ci to mówię. A ja sobie myślałam, tam jakiś pan, który tam pali w piecu, nie? A ja pytałam się, przepraszam, a kim ty jesteś? A on mówi, a nie, ja jestem profesorem wykładającym rzeźbę. Także to było dla mnie ogromny komplement. I te moje rzeźby sfotografowałam i one występują w internecie, można zobaczyć. No, moja przygoda z rzeźbami, tak się nazywa, Marzena Kasprowicz. Także to było jeden raz, sprawdziłam się. Także no, to była ta przygoda z rzeźbami, a potem postanowiłam, że faktycznie zachęcona głosem znawcy, dobrze, postaram się dostać na tą uczelnię, na Whitechapel, pamiętam, Akademia Sztuk Pięknych. To byłoby moje może i ogromne spełnienie marzenia, żeby być, jak gdyby mieć papier profesjonalny z dziedziny sztuki. I wysłałam swoje portfolio, zrobiłam zdjęcia swoich prac, takich amatorskich, malarskich i dostałam się. Pamiętam, wtedy przyjechali rodzice i bardzo, bardzo się cieszyli, ale zaczęła się tutaj rzecz taka, no po prostu praca, dzieci, kształcenie i mamusia się dostała, na studia się dostała, co ona będzie robić. No przez 2-3 miesiące wytrzymywałam. Byłam śmiertelnie wykończona, byłam tak strasznie zmęczona i pożegnałam tą szkołę, no rezygnując i myślę sobie, będę sobie uprawiała tą sztukę sama, ponieważ to kształcenie zabierze mój czas, siłę dzieciom też.
Wcześniej, przed rzeźbą?
Malowanie było zawsze i potem zaprzestane, a potem znowu. A też to jest niezwykły moment, kiedy coś się dzieje właśnie złego w naszym życiu i nas rzuca do malowania. I tatuś ma mój, zdaje się, to było jak ma 75, teraz ma 91, no więc to było naprawdę tyle lat temu. I myślę sobie na jego urodziny, tak bym chciała, bardzo pragnęła, żeby ktoś namalował jego portret. No, jeszcze się kolegowałam z moim kolegą, z przyjacielem z klasy, Tomkiem Olbińskim. No więc Tomek, mówię, namalujesz mi tego tatę. On mówi, że w żadnym wypadku. No troszkę się obruszyłam, bo taki malarz, nie będzie mi mojego taty, nie chce namalować. No proszę cię, nawet zapłacę ci, tylko proszę cię, namaluj. W żadnym wypadku sama sobie go namaluj, powiedział. No ale nie miałam takiego w sobie, takiego poczucia, że, no, że mogę to uczynić, takiej wiary w siebie. Więc będąc na Piccadilly Circus, zobaczyłam bardzo pięknie malującego, tak ulicznego malarza i zapytałam go się, czy właściwie to on nie malował, on rysował. Czy możemy tego tatę namalować, narysować? On mówi, że tak, dobrze. I co się okazało, że dałam mu pieniążki, tak jak gdyby, bo on mówi, to trzeba parę godzin czekać. Nie miałam czasu. Mówię, słuchaj, tu masz pieniądze na kopertę i na wysłanie mi pod ten i ten adres. Dasz radę? Da radę. Nie zrobił tego. I znowu taki zbieg okoliczności, moja przyjaciółka londyńska, Polka, była żoną Scotland Yard detective. No więc on, ten detektyw Scotland Yardu, był akurat u nas i ja mówię, słuchaj Daniel, no tak i tak, nie chciał mi ten facet, dałam mu pieniądze, dałam wszystko, a masz jego numer? Tak, tak mam, ale nie podnosi słuchawki. No i wtedy ten właśnie Scotland Yard detektyw, Daniel Crowley, on zadzwonił i mówi, no słuchaj, tak się nie robi, ty tam jesteś na tym Piccadilly Circus, chcesz tam pracować? Dobrze. No, to pozwolimy ci pracować, ale najpierw musisz albo dać pieniądze, albo zrobić ten rysunek. I okazało się, że zrobił rysunek, ale ja w międzyczasie już postanowiłam malować i namalowałam tatę. A obraz, pierwszy, jaki namalowałam, pierwszy w życiu, to jest babcia, taty mama. I ten obraz, kiedy miałam wystawę, małą wystawę w Londynie, to właśnie ten obraz był przez redakcję gazety, to chyba było Sun, już nie pamiętam, The Hendon Times, mm-hmm. To właśnie oni wybrali ten jeden z wielu, wielu innych jako taki, w taki mój forpoczta i taka byłam dumna wtedy, że babcia nawet moja tam zaistniała w tym Londynie w postaci tego portretu. Także ja malowałam od wieku 18 lat, potem zarzuciłam kompletnie, także są to bardzo dziwne takie impulsy. Jakiś kopniak to jest, ból jakiś poprzedza. Mówię, no dobra, spróbuję. No i tata płakał nad tym portretem, że dzisiaj wisi, a potem już poszło jak z kopyta, skoro tacie, to i mamie, a potem poszłam dalej, no to będą się dzieci rodziły.
Wnuki podobno co roku mają portret.
Tak, można zobaczyć malarstwo, mm-hmm. Marzena Kasprowicz, YouTube, tam sobie moja wnuczka mi to wsadza.
Fotografia
mnie pasjonuje i gdziekolwiek nie jestem, to po prostu nie, to jest zaraz. Ja w moim telefonie mam 35 tysięcy zdjęć i no wielokrotnie już nie wiedziałam, jak sobie poradzić z tym telefonem, bo to trzeba dokupywać pamięć, ja się na tym nie znam w ogóle, ale bez fotografii to też nie umiem żyć, bo wszystko jest piękne dookoła. Idę z koleżanką, wyciągam je na ten marsz tam po górach. Co ty robisz? Ja mówię, że no fotografuję, ale co? Ja mówię, no tą kałużę, zobacz jak ona wygląda, zobacz ile tam jest tego nieba w środku. Ale to się chyba człowiek rodzi z tym, że umie widzieć dookoła radość. Natychmiastowo ja widzę piękno i ja wiem, że jest szpetota, ja wiem, ale jeżeli jestem uwrażliwiona na akurat piękno, to chcę go złapać, uchwycić, przytulić na chwilę, na sekundę.
A decyzja o powrocie?
Decyzja o powrocie to jest gwałtowna, w ogóle żadnej decyzji nie było, to było też zrządzenie, ja nazywam to losu nieba. Przyjechałam tutaj tylko na parę dni, na 3 dni i w tym momencie moja mama sobie złamała kręgosłup. I to już się zaczyna ta pandemia i widzę moją mamę wyjącą z bólu, ja w poniedziałek wylatuję, a w niedzielę moja mama ma złamanie kręgosłupa L1. Osteoporozowe, nie może się poruszać, jest to drugie piętro. No po prostu niewyobrażalne moje przerażenie, co mam robić. No i ta decyzja jest natychmiastowa, zostaję przy mamie, ratuję mamę, bo to było niemożliwe, żeby ona sobie sama poradziła. Na krześle ją znosimy, jedziemy do... Też jest taki moment, kiedy proszę o pomoc i pojawia się ta pomoc natychmiastowo. Bo jest znajomy, jest lekarzem, bierze ją na parę godzin, kiedy już nikt nie może do szpitala wchodzić. Ja wiem, że on się nią zajmuje i to po paru godzinach jest diagnoza, jest ustawienie tego wszystkiego. Wtedy muszę zabrać mamę do domu. Na szczęście dom, to był mój pomysł całożyciowy, dom został wystawiony i już sobie stał, tylko czekał. Zabieram mamę do domu i zajmuję się od tej pory moją mamą. A potem
tak
dochodzi
do dzisiaj, tak?
Tak jest do dzisiaj, dlatego że mama była bardzo ciężko chora. To nie można, to jest 7 miesięcy leżenia na podłodze z odpowiednim ułożeniem, wyciem. No, znaczy mama nie wyła, ale ból był straszliwy, więc ja musiałam jej to tam jakoś tak ulżyć w tym bólu. No i koniec. No,
natomiast pasje zostały?
Pasje się rozwijają, ponieważ widzę, że jak tego życia ubywa i jak teraz zaczynam się tak, ja mówię, no zmieniać, tak samo pamięć zaczynam gubić, więc muszę to czym prędzej natychmiast. Piszemy coś albo śpiewamy coś, natychmiast łapię to i sobie na szczęście te telefony są, funkcjonują z mikrofonem i to jest taka pomoc. Także nie chcę zmarnować ani chwili, ponieważ szkoda by było. W związku z tym to, co robię, jeśli ktoś jest naprzeciwko mnie i popatrzy w moje serce, a jeszcze w dodatku troszkę mnie pozna, no wie, że ja się nie wygłupiam, ja naprawdę się cieszę tym wszystkim, co mogę dać, ofiarować i jeszcze być użyteczną.
I niech to będzie zakończenie, piękne zakończenie naszego spotkania. Serdecznie pani dziękuję za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Marzena Kasprowicz, gościnią Polonijnego Radia Kielce.
Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.
Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Ja myślę, że on mógł tego jeszcze nie widzieć. Czy możemy wszystkie telefony do góry z tymi światełkami w tej chwili?
Wszystkie światełka!
To może być ciekawe.
Dla naszego specjalnego gościa, który...
Uwaga.
Mamy twoje, moje, nasze boli, polityka. Przecież każdy głos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka.
Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Ooh.
samego sierota. Na miły mu życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Leszek Mosze i Stanisław Sajka! Dzięki!
W Polonijnym Radiu Kielce dziś to wszystko. Dziękuję za spotkanie i do usłyszenia za miesiąc, w niedzielę 30 marca o 21:05 czasu polskiego. Serdecznie Państwa pozdrawiam, Ewa Okońska.
Przez mrok, słuchany w serca swego tajemny ser. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. To jest twój azymut i kres twej drogi. Słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj.